Dwie sprawy tytułem wstępu, bo dzisiaj mamy takiego bardzo sympatycznego świętego, świętego Mikołaja. Jakoś ta opatrzność nas tutaj zgromadziła właśnie w jego dzień. To ciekawy człowiek, ciekawy święty. Można by się nawet pokusić, że on pierwszy, i to zanim został biskupem, dostrzegł potrzebę duszpasterstwa osób stanu wolnego. I było to w IV wieku po Chrystusie, a więc na długo przed księdzem Tadeuszem. Wyjaśnię, dlaczego tak można sądzić. Otóż postać obrosła w legendy. Jedna z legend mówi o trzech pannach. To były sąsiadki młodego jeszcze wtedy Mikołaja, których tatuś, dawniej bogacz i chciwiec, ale ponieważ stracił całą fortunę, więc obecnie tylko chciwiec, chciał koniecznie wydać za mąż. No ale ponieważ stracił fortunę, nie miał pieniędzy na posag. No i właśnie doszło do tego, o czym mówimy. Lata mijają, a tu trzy syngielki w domu. Tatuś niestety nie należał do czułych i kochających ojców i postanowił sprzedać swoje córki do domu publicznego. I wtedy wkracza do akcji Mikołaj, nasze 33. Chcąc uchronić od tragicznego losu te trzy dziewczęta, nocą w największej dyskrecji podrzuca sakiewki przez okno do domu tatusia. No i sukcesywnie podrzucając dla trzech panien trzy sakiewki, problem posagu zniknął. Chytry ojciec podejrzał jednak, kto jest tym nieoczekiwanym dobrodziejem. Jak mówi ta historia, zawstydzony wrażliwością młodego Mikołaja, postanowił radykalnie zmienić swoje życie. Podobno je rzeczywiście zmienił. No i to już nasz dodatek. Pewnie był w końcu niezłym dziadkiem. To pierwsza sprawa. Teraz sprawa druga. Kochani, wszyscy pewnie jak tu jesteśmy, mamy nie jeden raz, nie jedno doświadczenie spotkania ze Słowem Bożym. I wszyscy znamy trud, który kończy się zawsze niesamowitą radością odkrywania Słowa Bożego, czytania Słowa Bożego, znajdowania tej przewodniej nitki, na którą byśmy nigdy nie wpadli. To jest taki klasyczny przykład na działanie Ducha Świętego. Pewnie gdyby to było słowo ludzkie, to już dawno poszłoby, byłoby wyczerpane, a ono jest niewyczerpane. Niewyczerpane, jak Bóg sam jest niewyczerpany. Ja mam taką swoją prywatną historyjkę interpretacji Pisma Świętego. No i to jest taka zasada, która mówi, że taką przewodnią nicią danego tekstu, czy najważniejszą nicią tego, co Pan Bóg chce mi powiedzieć przez ten tekst, jest słowo, które najczęściej się powtarza. No to weźmy przykład. Jak posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, to tak nie zagłębiając się w żadne wielkie teologie, spójrzmy, o czym tam jest najczęściej mowa. Odpowiedź jest o liczbach. 99, kto ma 100 owiec, jedna się zagubiła, te 99 się zostawia, znowu jedna się na koniec pojawia. Przyszedłem szukać tej jednej. Ciągle liczby. Co jest za tymi liczbami? Zaczyna się od stwierdzenia, jeśli ktoś z was ma 100 owiec. Co to znaczy mieć 100 owiec? No to znaczy mieć pełnię. To znaczy mieć wszystko. To znaczy mieć taką piękną, okrągłą liczbę. Jak byłem w szkole podstawowej, to zbieraliśmy prospekty samochodów z zachodu. Volkswagen, Saab, Volvo, Peugeot. Więc w klasie, nie? No i wysyłaliśmy tam, że chcemy te prospekty otrzymać, no i nam przysyłano, prawda? I wiecie, to nie było tak ważne, czy nam przysłano, czy nie. Tylko ważne było, czy nam wszystkie przysłano, że mi coś nie brakowało, prawda? Wartością jest nie tylko każda z owiec, ale wartością jest też całość. Wszystko. Za parę dni mój tatuś będzie miał 90. rocznicę urodzin. No i rzeczą oczywistą jest, że kiedy spotkamy się na tej rocznicy urodzin, to będziemy mu życzyć 100 lat, a nie 99 albo 4. No 100 lat, pełnia, okrągła liczba. I dlatego, co jest tą pełną liczbą, Jezus decyduje się opuścić swoje 99 owiec, by szukać jednej zagubionej, by znowu radość była pełna, by nic nie brakowało, nikogo nie brakowało. Wszystko dał mi Ojciec, abym z tego, co mi dał, nikogo nie stracił, niczego nie stracił. I tak sobie myślę, że słowo wszystko, pełnia, całość, to jest takie umiłowane słowo Pana Boga. Ono przychodzi do nas z różnych stron. Wszystko postawiłem na Maryję, cały jestem Twój, aż do końca życia, zawsze. Kiedy składamy śluby, choćby nasze kapłańskie, to przecież składamy je nie na to, aż mi się odwidzi, czy jak będę się lepiej czuł, jak się gorzej poczuję, to już nie. Tylko mówimy zawsze, zawsze. Pełnia. I ostatnia uwaga, to zobaczcie, że przeciwieństwem jest strategia złego ducha. Złemu duchowi nie zależy na pełni. Zły duch jest bardzo tolerancyjny. Do tego stopnia, że nie zależy mu, czy ty se możesz robić dobro, tak 40% dobra, nawet 80% dobra sobie rób. Bylebyś jeszcze 20% robił zła. Czegoś takiego nie znajdziecie u Pana Boga. On dla jednej owcy zaryzykuje, żeby była pełnia. No to mieliśmy takiego filozofa w Polsce, potem w Szwajcarii, mieszkającego ojca Boheńskiego. Józef, Maria, Innocenty, Boheński. Stary szlachciur, dominikanin, potęga myśli. I on kiedyś nam tłumaczył, że jest jedna rzecz, co do której wszyscy filozofowie są zgodni. Co do innych się różnią, ale filozofowie są zgodni, że wstęp powinien być raczej na początku niż na końcu przemówienia. Wstęp mamy za sobą. Tytuł tej konferencji: Wspólnota idzie za swoim pasterzem, i został zadany tekst. Prośba. Ja go przeczytam teraz i zdajcie się na tą zasadę, o czym tu jest najczęściej mowa. Dobrze? Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. No myślę, że zgodzicie się ze mną, że najwięcej mowy w tym tekście, najwięcej słów dotyczy głosu i postawy. O głosie słuchamy, że owce słuchają głosu, woła je po imieniu, znają jego głos, a o postawie wchodzi, wychodzi, otwiera, wyprowadza, staje na czele. No to spróbujmy troszkę pomyśleć o głosie i o postawie. Jaki jest głos Jezusa? Wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus mówił po aramejsku. Ale nie w tym rzecz. Jak oglądaliście Pasję Gibsona, to tam podstawia właśnie aramejski język. Ale znacznie ciekawsze w tym pytaniu jest coś, co idzie dalej. Jezu, jaki jest Twój głos? Wysoki czy niski? Delikatny czy ostry? Mówisz barytonem czy basem? I to chyba jest jedna z tych niewielu rzeczy, których przychodzi mi zazdrościć jego współczesnym. Bo oni słyszeli ten głos fizycznie. I prawdziwie musiał to być taki głos jedyny w swoim rodzaju, że kiedy on się rozległ, to owca szła za tym głosem. Jaki był tembr tego głosu, jaki akcent, jaka czułość. Jakie przerwy między słowami. Pamiętacie, to jest taka moja ulubiona Ewangelia, kiedy Maria Magdalena w poranek, pierwszy dzień po szabacie, wczesnym rankiem, idzie do grobu i nie zastaje tam ciała Jezusa. Jest, święty Jan opisał to tak pięknie, że ten tekst, w zasadzie jak się opowiada, to już się jakoby narusza całe piękno tego. No i ona taka zapłakana i trochę zrozpaczona, bo pewnie mistrzowi wyrządzili kolejną krzywdę, nie dość, że go ukrzyżowali, to jeszcze teraz sprofanowali grób. Spogląda i widzi kogoś za sobą. I sądząc, że to ogrodnik, mówi, odpowiadając zresztą na pytanie, niewiasto, kogo szukasz, dlaczego płaczesz? Panie, jeśli Ty go wziąłeś, to powiedz, gdzie ja go wezmę. No, najpiękniejsze słowa zakochanej kobiety. Mężczyzna by tak nigdy nie powiedział. Mężczyzna by zaraz kombinował, czy on uniesie. Czy nie trzeba będzie jakiejś maszyny sprowadzić, żeby to bezwładne ciało, nie, podnieść. Ona tak nie myśli. Ja go wezmę. Ja go wezmę. Jak? Jak go weźmiesz? I wtedy Pan Jezus mówi jedno słowo. Mario. I wszystko stało się jasne. Rabbuni. Jest tylko ten jedyny ktoś, kto tak wymawia moje imię, że ja nie mam wątpliwości, że to Rabbuni. Wiemy jednak, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie słyszeli, ale ten głos, którego fizycznie nie słyszeli, rezonuje w ich sercach. To trochę jak w wierszu Leopolda Staffa. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy i jesteś śpiewem w mojej duszy. Jest pewien warunek, abyśmy usłyszeli Boży głos. Ten głos nie przychodzi bezwarunkowo. On przychodzi. Trzeba spełnić pewne wymaganie, pewne kryterium. Kiedy więc czasami mam wobec Pana Boga zarzut, że no, ja do Ciebie tyle mówię, a Twojego głosu nie słyszę, To warto zobaczyć, czy to kryterium jest spełnione. Co to za kryterium? Święty Jan w pierwszym liście pisał o nim: nikt nie może widzieć Boga, którego nie widać, i nie może kochać Boga, którego nie widać, jeżeli nie miłuje człowieka, brata, siostrę, którą widać. Nie mogę kochać Boga bez miłości bliźniego. Czyli jeżeli ja chcę usłyszeć, zobaczyć, dotknąć, odczuć głos Boga, to najpierw muszę się nauczyć głosu człowieka, tego, który jest obok mnie, który czasami jest bezradny, czasami mu coś nie wyjdzie, jeżeli ja się tego nie nauczę, jeżeli ten człowiek obok mnie będzie jak drzewo chodzące, nie usłyszę Boga. Pan Bóg przemówi tylko do tego, kto ma uszy przetarte miłością bliźniego. Pamiętacie dwóch uczniów? Mówią, że to Łukasz z Kleofasem, co to z Jerozolimy w dzień zmartwychwstania uciekają do Emaus. Emaus to inaczej ciepłe źródła. Ciepłe źródła. Do ciepłych źródeł ich gna. Po wszystkich rozczarowaniach i niespełnionych nadziejach. Myśmy się spodziewali. Jest w tej Ewangelii taki bardzo, bardzo piękny szczegół, który no, pokazuje właśnie to przetarcie uszu. Oni idą całą drogę z Panem Jezusem, serce w nich pała, ale nadal jest to obcy człowiek, nieznajomy. I zbliża się wieczór. I oni temu obcemu człowiekowi oferują gościnę. Zostań z nami. Oferują troskę. Dzień się nachylił. Zostań z nami. I wtedy, kiedy oni chcą coś dobrego zrobić dla człowieka, nagle odkrywają, że to Bóg jest pośród nich. Przetrzeć uszy miłością człowieka. Ja się też przygotowywałem dzisiaj do was na spotkanie. Też byłem Mikołajem na oddziale paliatywnym w naszym szpitalu w Będzinie. Jak wchodziłem, to od razu mi pielęgniarki powiedziały, że proszę księdza, to jest prawdopodobnie dla większości tych osób ostatni Mikołaj, ostatnie Boże Narodzenie. Ale to jest jedyna droga do tego, żebym mógł usłyszeć Boga. To najpierw muszę usłyszeć człowieka. To tyle może o głosie, a teraz jeszcze troszkę o pozycji. Staje na czele, wypuszcza, wchodzi, wychodzi, wyprowadza. W czym tu jest problem? O co tu chodzi? My nazywamy to mową ciała. Ta mowa ciała też jest głosem. Często głosem, który jest bardziej dostępny dla nas. I bardziej skuteczny niż operowanie strunami głosowymi. Jaka jest ta mowa ciała Jezusa? Staje na czele. Kiedyś czytałem, że generałów w wojsku dzieli się na dwie kategorie. I to, w której kategorii generał należy, rozstrzyga się w czasie akcji, na polu walki. Jedna kategoria generałów to są tacy, którzy mówią, żołnierze do przodu, a sam generał w schronie bezpiecznie sobie siedzi. Nie? Żołnierze poszli. A drugi typ generała, to jest generał, który mówi, żołnierze, za mną. i idzie pierwszy. I takim generałem jest Jezus. On nas nie wysyła na nic takiego, czego by sam nie przeszedł. Postawa. Owce idą za pasterzem. No idą za pasterzem, bo pasterz bierze pierwszy ogień na siebie. Dlatego idziemy za pasterzem. Druga sprawa z tej postawy. No, zauważcie, że to słówko, jedno maleńkie słówko, za pasterzem, nie obok. Chodź, kumpel, pójdziemy se razem. Nie przed, tylko za pasterzem. Nie ponad, nie pod, tylko za pasterzem. I znowuż jest taki bardzo ładny biblijny tekst, który, ufam, znacie. Zawsze go warto przypomnieć. Rozmowa Pana Jezusa z Piotrem, to jest ta rozmowa w Cezarei Filipowej, kiedy Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem. I wtedy Pan Jezus mu mówi: ty jesteś Piotr, opoka, na tej opoce zbuduję Kościół. I często na tym kończymy. Piękna scena wyróżnienia Piotra. I bardzo źle robimy, bo zaraz za tą sceną jest inna scena. Pan Jezus mówi o swojej męce i śmierci. I Piotr podchodzi do Niego i mówi: Panie Jezu, no gdzie tam? Jaka męka, jaki śmierć? Nie przyjdzie to na Ciebie. Piotr wysuwa się przed mistrza. On nie idzie za, tylko tym razem idzie przed. Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, Panie Jezu. I Pan Jezus mówi do niego słowa najostrzejsze. Do faryzeuszów tak nie mówił. Te groby pobielane to... Idź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Tu niestety jest kłopot z przekładem. Bo dokładnie w greckim tekście jest użyty zwrot: nie idź precz, szatanie, tylko masz iść za mną, szatanie. Uciekaj do tyłu, ty, który forsujesz pierwsze miejsce. Bo pierwsze miejsce należy się Bogu. To On będzie szedł na czele. A owce pójdą za Nim. Pójdą za Nim, słysząc Jego głos. Właśnie, to mnie też zdumiało, dlaczego owce pójdą za Nim, słysząc Jego głos. Powinno być przecież raczej widząc Jego postawę, no bo On idzie na czele. Oni słyszą Jego głos. Nie wiem, czy tak jest, ale tak sobie to wyobraziłem, że ten pasterz idzie i śpiewa. Ten pasterz idzie i śpiewa, dlatego nie tylko idę za jego postawą, za jego konturem ciała, ale idę za jego głosem. A co on śpiewa? Co on śpiewa? A on śpiewa o chwale Ojca i o tym, że jest sam w ręku Ojca i że każdy z nas dzięki Niemu też jest w ręku Ojca. I on tę pieśń będzie śpiewał nawet na krzyżu. Usłyszmy Jego głos. Prośmy Go o to, aby ten głos nam się objawił. Prośmy o to na te święta, na nasze życie, zwłaszcza na sytuacje, kiedy jest trudno, kiedy wkoło jest pustka, kiedy nie ma niczego, nikogo. On na pewno jest. Bo On przyszedłby nie zostawić nikogo z tych małych. Takich małych jak ty i ja.